efekcie działania instytucji o nazwie Jugendamt. Rodzice nie będący obywatelami Niemiec tracą prawa rodzicielskie.
Bitte, bitte, liebe Herrschaft, hol uns aus den Haag. Ich will nicht mehr hier in Hörnchen. Bitte.
Zapisy tworzące Jugendamt pochodzą z 1939 roku. Powtarzam.
Bitte.
Z 1939 roku.
Bitte.
Horror Jugendamtów.
Marcin Gal, witam serdecznie. Wywiad dla wolnemedia.net. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pani Himmel ze Stuttgartu. Z Niemiec. Pani chce razem ze swoją córką opowiedzieć historię o jak trafiła do domu dziecka, jak Jugendamt zmanipulował matkę, córkę i to całą historię opowie. Beata Mosebach będzie tutaj tłumaczyła, prowadziła dialog. Teraz oddaję pani Mosebach głos. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie Marcinie.
Czy może pani teraz przedstawić swoich gości i bliżej, żeby pani opowiedziała swoją historię?
Dla wielu słuchaczy polskich będzie to na pewno zaskakujące, że jest to Niemka, prawda, która również doznaje pewnych prześladowań ze strony Jugendamtu, bo polscy słuchacze muszą dowiedzieć się w tym miejscu, że nie tylko obcokrajowcy, Polacy są prześladowani w Niemczech przez Jugendamty, ale również niemieccy rodzice.
Słuchasz Radia Wolne Media.
Jesteśmy połączeni z panią Himmel. Guten Tag.
Dzień dobry pani Himmel. Czy jest pani na linii? Dzień dobry pani Mosebach. Tak, jestem na linii. Dzień dobry. Nagrywamy teraz audycję dla Radia Wolne Media. Pani jest poszkodowaną matką, która miała bardzo nieprzyjemne doświadczenie z Jugendamtem, czyli Urzędem dla Młodzieży. Słyszałam o tym już wcześniej, a teraz chcę, aby pani o tym powiedziała naszym słuchaczom. Chodzi o pani córkę. Ona jest już starsza, gdy ją pani odebrano, tak? Tak, moja córka miała 15 lat, jednak już wcześniej walczyliśmy od wielu lat. My mamy także syna, brata bliźniaka naszej córki. Ale on mógł jednak pozostać z nami, bo sąd tak orzekł. Ale córkę nam zabrali. Najpierw posłali ją do szpitala psychiatrycznego na 3 miesiące. Tam ją wysłał Urząd dla Młodzieży. Potem przenieśli ją do domu dziecka. A od 13 marca 2007 roku była w szpitalu psychiatrycznym. Od 13 czerwca 2007 roku została zwolniona z psychiatrii i musiała iść do domu dziecka.
Czy mogę zadać pani pytanie, dlaczego zabrano pani córkę? Z jakiego powodu to się stało? Więc zostaliśmy oskarżeni, że zagrażamy uczestnictwu obu dzieci w szkole, że nie dbamy o dzieci i że nadużywamy dzieci.
Aha.
Dyrektor szkoły naszego syna zaprzeczył tym wszystkim zarzutom. Mamy to również w formie pisemnej. Mogę to pani wysłać. Dlatego prawo do syna zostało nam natychmiast zwrócone, a szkoła naszej córki nie zaprzeczyła, bo ta szkoła współpracuje z Jugendamtem. Tak. Pani córka była najpierw w domu dziecka, a psychiatria następnie w domu dziecka, tak? Tak. Pierwsze 3 miesiące była zakwaterowana w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, gdzie również było bardzo źle. Potem została przesłana do domu dziecka. To było 13 czerwca 2007 roku. A 25 czerwca, więc 12 dni później, uciekła stamtąd. Uciekła? Tak, uciekła. Wybiegła z Sierocińca, a następnie uciekła autostopem do Polski.
i tam zaczęła szukać pomocy.
Ojej.
Potem przysłała nam kartkę stamtąd. Napisała nam, że jest jej lepiej i że nie powinniśmy się martwić i dała nam podpowiedź, ponieważ napisała: jestem tu, gdzie tata jadł dużo lodów.
Aha.
I wtedy wiedzieliście, gdzie jest. Tak, wtedy wiedzieliśmy, gdzie ona jest, bo jej ojciec jadł dużo lodów w Polsce. No, wtedy wiedzieliśmy, gdzie ona jest. To nas wtedy nieco uspokoiło. Oczywiście my dalej walczyliśmy. Przeniosłam się z moim synem do Polski. Powiedziałam mojemu mężowi, że muszę zabezpieczyć syna, bo obawiałam się, że oni jednak przyjdą i zabiorą mojego syna. I pojechałam do Polski.
Ja.
Z synem. Mam nadal prawo do opieki nad synem, ale jest także możliwe, że bez rozprawy zostanie podjęta decyzja i prawa do opieki zostaną mi zabrane. Oni odbierają dzieci. Pani straciła prawo do opieki nad córką, ale syn... Tak, była tymczasowa decyzja. Początkowo odebrali nam prawa dla obojga dzieci, ale następnie mieliśmy rozprawę sądową. I w trakcie rozprawy uzyskaliśmy natychmiast prawo do opieki nad synem, ponieważ dyrektor szkoły naszego syna zaprzeczył zarzutom Jugendamtu. Nasz syn jest niepełnosprawny umysłowo. Dyrektor po prostu powiedział, że się nie zgadza z tym, że to nie jest prawdą.
Tak?
Następnie sąd nie mógł tego podtrzymać i musieli nam zwrócić prawa do opieki nad dzieckiem. A tylko do waszego syna. Córkę mu tam odebrali. Córka jest zdrowa, była w innej szkole. W tej drugiej szkole dyrektorka współpracowała z Jugendamtem, w efekcie czego straciliśmy prawa do opieki nad dzieckiem. Jak długo nie było waszej córki? Wiem, że córka już do pani wróciła w międzyczasie. Jak długo jej nie było? Od 13 marca 2007 roku do 18 czerwca 2008 roku łącznie, czyli rok i jeden kwartał, jej nie było.
Also sie war dann im Heim.
Była w sierocińcu, najpierw była w szpitalu psychiatrycznym, potem w domu dziecka, a następnie na ucieczce. A jak w marcu 2008 roku policja ją złapała, była ponownie w innym sierocińcu. W tym drugim domu dziecka tyle naskrobała, że ten nie chciał już tam dłużej zatrzymać. Ona uciekała codziennie. Powiedziała mi wtedy, że przez 4 dni nocowała pewnego młodego człowieka, co było bardzo niebezpieczne.
Ja.
Więc takie ucieczki w ciągu pierwszych 6 miesięcy to również mogło doprowadzić do jej śmierci. Było bardzo niebezpieczne. Mogła umrzeć przecież pod opieką Jugendamtu. W Niemczech jest dosyć takich przypadków. Ja osobiście znam dwie takich rodziny, których dzieci już zmarły.
Ale
pani córka jest już teraz z powrotem i z tego powodu, że dom dziecka jej nie chciał. Jest z powrotem u nas, a Jugendamt nawet się do nas nie zwrócił. Policja nawiązała z nami kontakt, Wydział Kryminalny. Zapytali nas, czy przyjmiemy dziecko, ale to było oczywiste.
Ja.
Proszę mi powiedzieć, czy w tym czasie miała pani kontakt z córką? Nie, nie mieliśmy kontaktu. Od razu kontakt został wstrzymany. A kiedy uciekła, później została zatrzymana przez policję, nie wiedzieliśmy nawet, gdzie nasza córka się znajduje.
Ach so.
Więc wszystko zostało przed panią zatajone, gdzie córka jest, jej adres i tak dalej. Czy córka chciała się z panią skontaktować? Miała 14-15 lat, była prawie dorosła.
15, das ist schon fast ein erwachsener Mensch, dann wollte sie dann Kontakt mit Ihnen haben.
Ona chciała mieć kontakt z nami. Pani może z nią porozmawiać, ale oni mówili jej, że to niemożliwe i ona nie miała odwagi, bo bała się, że wszystko jest monitorowane. Czy miała Pani jakieś problemy z córką? Czy jedynym powodem dla Jugendamtu były zarzuty zaniedbania dzieci? Czy były też inne powody? Naprawdę nie było powodu, bo my nie zaniedbujemy naszych dzieci. Kilka razy kłóciliśmy się z naszą córką, ponieważ nie była zbyt zaangażowana w szkole. Czasami po prostu nie zrobiła pracy domowej. Wtedy na nią nakrzyczałam, a Jugendamt powiedział do niej, że ona nie musi się uczyć, nie musi odrabiać lekcji i jeśli czegoś nie dostanie, to powinna przyjść do Jugendamtu i potem to dostanie.
Aha.
Ona tam oczywiście nic nie dostała, ale jak już powiedziałam, może pani sama porozmawiać z moją córką, można ją zapytać. Tak zrobimy to, pani córka miała problemy z nauką, dlatego, jeśli dobrze to zrozumiałam, dlatego nie chciała się uczyć, a Jugendamt manipulował ją zgodnie z hasłem: nie chcesz się uczyć, więc nie musisz się tego uczyć niczego. Mama na ciebie krzyczy, a u nas będzie ci dobrze. Jakie wykształcenie ma teraz pani córka? Moja córka nie ma nawet skończonej szkoły podstawowej, bo już w szóstej klasie Jugendamt przejął nad nią opiekę. Najpierw tylko w sprawach zdrowia i wykształcenia, mimo że mieliśmy świadectwa i pediatra nas popierał i powiedział, że dzieci są w dobrym stanie. Chciał rozmawiać z Jugendamtem, ale oni nie chcieli. A do sprawy szkolnych oni dostali prawo przez sąd. Potem był wrzesień. We wrześniu w Niemczech zaczyna się szkoła. Córka poszła do szkoły, a już w październiku została wyrzucona ze szkoły i Jugendamt na to się zgodził przez cały rok szkolny. Tak straciła szóstą klasę. Kiedy zwrócili nam prawa rodzicielskie, zapisaliśmy ją ponownie do szkoły i poszła z powrotem do szkoły. Gdy nam ją ponownie zabrali w 2007 roku, już w ogóle nie uczyła się. Jak powiedziała, nawet w domu dziecka nie miała edukacji. Potrzebne tam były dzieci do pracy. Musiała sprzątać i usuwać błoto ze stajni i tak dalej. A także w innych sierocińcach nie było edukacji. Zapytałam się również jej opiekuna. Napisał do mnie potem, że córka uczyła się w szkole szpitalnej. Ponieważ była w szpitalu dwa razy z powodu wstrząśnienia mózgu, którego doświadczyła w domu dziecka. A więc podobno była w szkole. Ale jednak napisałam do szkoły i poprosiłam o oświadectwa, chciałam zaświadczenia, że chodzi do szkoły. Szkoła mi odpowiedziała, że córka wpisana jest tylko jako gość. Są to zazwyczaj dzieci, których rodzice pracują w cyrku. I ona rzadko uczestniczyła w lekcjach, ponieważ wagarowała. W Niemczech szkoła jest obowiązkowa i zastanawiałam się, dlaczego opiekun nie zapewnia, że dziecko spełnia obowiązek nauki. Dlaczego nie zwracają uwagi, że ciągle wagarowała? To nie jest normalne, że 16-letnia dziewczyna zbacza na złą drogę. Rodzice mają obowiązek nadzoru i ja również uważam, że Jugendamt i opiekun mają takie same obowiązki do nadzoru. Sądzę nawet, że jeszcze bardziej niż rodzice. Zawsze dbaliśmy, aby córka chodziła do szkoły, aby nasza córka uczyła się, aby odrabiała lekcje, nawet jeśli czasami musieliśmy podnieść głos. A potem w domu dziecka nie musi chodzić do szkoły i może wagarować cały dzień i noc. To nie jest w porządku.
Ja.
Tak, dokładnie. W jakim stanie była pani córka, gdy wróciła do domu? Dokładnie, w tym stanie, jaki nam zarzucono. Była całkowicie zaniedbana, ubranie i buty miała olbrzymie dziury, w spodniach miała dziury, na koszuli miała plamy, w zasadzie miała tylko torebkę plastikową na jej rzeczy. Ale te rzeczy do niczego się nie nadawały. Pierwszego dnia musiałam dać córce moje ubranie, aby jako tako wyglądała, mimo że było trochę za duże. Potem pojechałam z nią na zakupy. Najpierw kupiłam jej nowe rzeczy. Przyniosła tylko parę majtek, ale te nawet bez gumki. I biustonosz rozmiaru 70, a moja córka potrzebuje numer 85. Takie ubranie nie pasowało. To wcale nie pasowało. Było wyprane, nie do noszenia.
Kaput.
Poza tym rzecz jasna, że była absolutnie straumatyzowana, jest tak aż do dziś. Nie mogła spać w nocy. Dziewczyna miała 16-17 lat i przychodziła do mnie do łóżka w nocy. To nie jest normalne, że 16-letnie dziewczyny.
Nie.
W międzyczasie jest coraz lepiej, ale wtedy ona bała się wyjść sama z domu, bo obawiała się, że ją znowu zabiorą. W międzyczasie jest już trochę lepiej, podbudowaliśmy ją ponownie, ale tego urazu chyba nigdy nie straci. Tak, na pewno. Pani również powiedziała, że mówiono córce, że nie musi uczyć się, gdy mama krzyczy, tak? To Jugendamt tak do córki powiedział, czy zrozumiałam to właściwie? Tak, tak, Jugendamt nauczycielka. Zostałam raz wezwana do szkoły, po tym jak córka tylko częściowo zrobiła pracę domową, nie była dobra z matematyki. Nie była dobra w uczeniu. W niemieckim była naprawdę dobra, ale ma pewne problemy z matematyką. Część nie zrozumiała, nie zrobiła, chociaż oferowała mi, że jej pomogę. To nie był problem. W Niemczech istnieje również coś takiego jak Schülerhilfe, czyli korepetycje dla dzieci. Zapisaliśmy ją tam na korepetycję i tam też mogła się zwrócić, aby się zapytać. Daliśmy jej wszystkie możliwości, ale ona z tego nie skorzystała. Wtedy zostałam wezwana przez nauczycielkę do szkoły. Ona powiedziała, że jej to nie przeszkadza, jeśli moja córka nie zrobi jednego zadania. Wtedy naprawdę powiedziałam, że nie potrzeba żadnych prac domowych, to jest moja opinia. Tak jej powiedziałam. Poza tym nie jest to pedagogicznie wartościowe, jeśli ktoś podważa autorytet rodziców w obliczu ich dzieci. Tak, dokładnie. Dobrze, pani Himmel, czy mogę porozmawiać z córką? Jak ona ma na imię? Nie ma problemu, że daję. Jak ma na imię ta mała?
Sandra, okej. Ja, okej.
Już ją daję.
Halo.
Halo, Sandra.
Halo, Sandra. Jak się masz?
Wie geht's dir, Sandra?
Jak się masz, Sandra? Od momentu, kiedy jestem w domu, bardzo dobrze.
To bardzo dobrze.
Cieszysz się, że jesteś z mamą, tatą i swoim bratem, tak? Cieszę się, że jestem z całą rodziną.
Ja, schön.
Tak, bardzo ładnie, schön. Bardzo dobrze.
Magst du darüber sprechen, wie das im Heim war
może,
und wie
możemy
du
porozmawiać, jak było w tym domu dziecko, jak
das
do tego
erklären?
Doszło? Czy mogłabyś nam to wyjaśnić? Tak.
Wie bist du denn dahin gekommen?
Jak tam trafiłaś? Zaczęło się od tego, że jak coś mi się spodobało, że jak chciałem coś mieć, to moja mama mówiła, że dostanę to dopiero na urodziny. Jugendamt powiedział, przyjdź do nas, to będziesz nie musiała tak długo czekać. Albo jeśli nie zrobiłam pracy domowej i moja mama na mnie krzyczała, to Jugendamt mówił, chodź do nas, u nas nie musisz odrabiać lekcji. Potem przyszedł czas, jak zabrali mnie do domu dziecka. Zrobili ze mną wywiad i zapisywali różne rzeczy, nawet kiedy mówiłam, że na to się nie zgadza i że tak nie było. Na przykład zapisali, że moi rodzice mnie zaniedbali, że mnie bili i że się nade mną znęcali. Wtedy powiedziałam im, że to się nie zgadza, ale oni to pozostawili w aktach. Ja powiedziałam, że nigdy tak nie powiedziałam, że czuję się dobrze u rodziców i chcę wracać do domu, ale oni tego nie wpisali. Kiedy byłam w domu dziecka przy kościele świętego Łukasza, to tam wstawia się dzieci najpierw do psychiatrii. To mi się nie podobało. Tam dostawałam tabletki wbrew mojej woli, zatykali mi nos i wkładali do ust i nos tak długo trzymali, aż połknęłam tabletkę. Potem było tak, że zamykali mnie prawie na cały dzień w pokoju. Pokój mogłam opuścić tylko w czasie posiłków. Ale wtedy szantażowali mnie, bo jak ktoś nie umył kuchni, to mówili, albo ty to teraz wyczyścisz, albo zostaniesz zamknięta w pokoju, nigdy cię nie wpuścimy. Wtedy powiedziałem, że to zrobię i wypuszczali mnie do czyszczenia kuchni, a jak nie chciałem połknąć tabletki, to grozili mi, że zostanę zastrzyk. Jak się czułaś po tabletkach? Co to były za tabletki? Nie wiem, zawsze pytałam ich, co to za pigułki, które mi dają, ale nie powiedzieli mi nic, absolutnie nic. Czy czułaś się zmęczona po tych pigułkach? Tak, w każdym przypadku. Potem dali mi jakiś sok do picia, który musiałam brać przez tydzień. To było bardzo niedobre. Na weekend, jak przyjeżdżali moi rodzice, bo nie mogli tak często przyjeżdżać, ale po ich wyjeździe zawsze się czułam bardzo źle i nigdy nie było tam lekarza. Kiedy rodzice byli daleko, czułaś się bardzo źle, byłaś smutna, tak? Tak, bardzo byłam bardzo źle. Ale rodzice o tym wiedzieli, nie chcieli mnie tam zostawić i byłam zadowolona, jeżeli moi rodzice mogliby mnie zabrać. Ale nie mogli. Nie mogliśmy nawet spacerować razem. I wtedy, gdy moi rodzice przyjechali na wizytę, to powiedziałam im wszystko. Nawet to, że musiałam brać prysznic przed wychowawczynią, a nawet przychodzili jacyś mężczyźni i podglądali. To było straszne. Wtedy tam był też taki chłopiec, który siusiał w majtki. Ja powiedziałam wychowawcom, że ten chłopiec ma mokre majtki. A wychowawcy nie zrobili nic. Absolutnie nic. I ten chłopiec miał 6 lat, ale nawet jemu wykręcali ręce. Nauczyciele wykręcali ręce? Tak, temu chłopcu, który miał 6 lat, wykręcali ramiona. I mimo, że krzyczał, to nie puścili. Tak było też ze mną. Wykręcali mi ręce i zatykali mój nos i stykali mi tabletki. Musiałam je zażywać. I wtedy jeden nauczyciel mnie kopnął i powiedział, że to tylko dla zabawy.
Was tego ma?
Potem ja go kopnąłam, powiedziałam, że to tylko zabawa, a wtedy zamknęli mnie w pokoju.
Byłaś
3 miesiące w psychiatrii, tak? A potem byłaś w domu dziecka. Tak, byłam w domu dziecka, to było w Steingarten. Tam musiałam bardzo dużo pracować.
Was hast du denn gemacht?
Co tam robiłaś? Czyściłam stajnie, ustawiałam cegły, sprzątałam w całym domu, sama musiałam przygotować posiłki. Jak nic ugotowałam, to nie mieliśmy nic do jedzenia. Musiałam ustawiać drzewo na opał i tak dalej. To było naprawdę straszne. Poza tym nie mogłam chodzić do szkoły. Nauczycielka znowu powiedziała mi, abym posprzątała dom. Odpowiedziałam, żeby sami robili tę zasraną pracę. Bo oni sobie tylko tam siedzą i piją kawę. Wtedy mnie złapali i wystawili przed drzwi i drzwi zamknęli od środka. Nie miałam szansy, żeby wejść do domu i wtedy uciekłam. Pojechałam autostopem do Polski.
Ja?
Najpierw po drodze zorganizowałam sobie trochę rzeczy, a potem pojechałam autostopem do Polski, a stamtąd napisałam do rodziców, że jestem tu, gdzie tata zawsze jadł dużo lodów. Ale ta podróż nie była przyjemna. Wolałam być u rodziców. Bardzo tęskniłem za rodzicami, więc pojechałam do Austrii, bo to jest bliżej do rodziców. Potem złapała mnie policja. Myślałem, że policja to twój przyjaciel i opiekun. Gdy im powiem, że chcę wrócić do domu, to pozwolą mi iść do domu. Oni nie pozwolili mi iść do domu. Zadzwonili do Jugendamtu i cały dzień trzymali mnie w komisariacie. Powiedzieli mi, że następnie muszą iść do sierocińca. Nie chciałam tam iść. Potem wysłali mnie do KIDS, do takiego otwartego sierocińca. Od tamtej pory zawsze uciekałam. Nie mogłam mieć żadnego kontaktu z rodzicami i wtedy regularnie uciekałam. Jak mnie złapali, to wsadzili mnie do zakładu psychiatrycznego, gdzieś w Innsbrucku. Następnie związali mnie i dali mi 2 zastrzyki, choć broniłam się. Dali mi dużo zastrzyków. Potem próbowałam wstać i prawie się przewróciłam, tak silne były te zastrzyki. Wtedy wsadzili mnie do takiego pokoju przez 2 dni w publicznej psychiatry dziecięcej. Powiedziałam im, że chcę wrócić do domu. Zapytałam, czy mogę telefonować z rodzicami. Nie, nie możesz, powiedzieli. Również przez zakaz z Jugendamtu. Wtedy uciekłam z psychiatry. Potem znowu policja mnie złapała i ponownie wsadzili mnie do psychiatry w Innsbrucku. Przywiązali mnie ponownie do łóżka i dawali zastrzyki. Zastrzyki znowu były tak silne, że nie mogłam się utrzymać na nogach. Następnie po około 4 dniach, nie mogę powiedzieć dokładnie, przyszedł Jugendamt. Powiedziałam, że chcę wracać do domu, to oni mi powiedzieli, że nie pozwolą na powrót do domu. Potem zawieźli mnie do Niemiec, do Ludwigsburgu, do domu dziecka w Kaiserhalle. To wszystko, co opisałeś, to było w psychiatrii w Polsce? Nie, nie, nie. To było w Austrii. Ja autostopem pojechałam z Polski do Austrii, a wszystko to stało się w Austrii.
Ojej. Wie oft bist du denn da geflohen aus dem Haus?
Jak często uciekałaś z sierocińca?
Oft, ja.
Często? Każdego dnia. Każdego dnia, bo chciałam iść do domu, a oni mi nie pozwolili. To wszystko działo się w Austrii. Potem przenieśli mnie do Niemiec, to jest z Austrii do Niemiec. Następnie wsadzili mnie do domu dziecka, chociaż mówiłam, że chciałam wrócić z powrotem do moich rodziców, którzy mnie bardzo kochają. Wtedy też tego nie zrobili. Następnie przenieśli mnie do Grundremmingen. Tam powiedziałam, że chciałabym nawiązać kontakt z rodzicami. Oni powiedzieli mi, że nie mogę. Potem uciekłam stamtąd i codziennie uciekałam. I jeszcze trochę narozrabiałam. Rzuciłam z kamieniem w szybę i tego typu rzeczy. Zawsze ciągle uciekałam. Potem wsiadłam do pociągu, ponieważ chciałam zobaczyć moich rodziców. Chciałam uciec stamtąd, ponieważ było strasznie. Wsiadłam do pociągu i odjechałam. Ale teraz cieszę się, że jesteś powrotem w domu. Tak, jestem bardzo zadowolona. Ale wtedy zostałam ciągle przeniesiona z Gründremingen do psychiatry w Kals.
Ja, das ist schön.
To jest bardzo dobrze.
Das ist schön, Sandra, aber das schon wieder.
Sandra, to bardzo dobrze, że już jesteś w domu. Dziękuję ci, że tak mi wszystko powiedziałaś. Jestem pewna, że to nie jest łatwo dla ciebie o tym mówić. Dziękuję ci bardzo. Życzę ci wszystkiego najlepszego, tobie i twoim rodzicom. Jugendamt powinien zostać zlikwidowany lub lepiej kontrolowany. Proszę? Jugendamt powinien zostać zlikwidowany lub lepiej kontrolowany. Tak, dlatego właśnie robimy tę audycję, Sandra. Dlatego chcemy, aby prawda wyszła na światło dzienne. Dziękujemy ci bardzo za to, że nam to wszystko opowiedziałaś. Mogłabyś nam dać teraz mamę? Dziękuję. Ciao. Pani Mazur, jestem z powrotem. Pani Himmel, dziękujemy bardzo za ten wywiad. Usłyszeliśmy bardzo smutną historię Sandry. Ale teraz musimy już pomału kończyć. Dziękujemy i życzymy powodzenia dla pani i dla Sandry. My również Państwu dziękujemy, ponieważ sprawa musi zostać opublikowana. Niemieckie radiostacje niestety nie przyjmują takich wydarzeń. Sandra chce nam coś powiedzieć. Ale musimy niestety już kończyć. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Słuchasz Radia Wolne Media.
W efekcie działania instytucji o nazwie Jugendamt. Rodzice nie będący obywatelami Niemiec tracą prawa rodzicielskie.
Bitte, bitte, liebe Herrschaft, tun uns aus den Halb. Ich will nicht mal hier in Hörnchen. Zu unseren Eltern. Bitte, kannst du uns zu unseren Eltern holen, bitte.
Zapisy tworzące Jugendamt pochodzą z 1939 roku. Powtarzam.
Bitte, bitte.
Z 1939 roku.
Bitte.
Horror Jugendamtów.
Rozumiem, że ta dziewczynka została uprowadzona przez Jugendamt.
Tak, została, z tego co opowiada pani Himmel, została, to dziecko zostało zmanipulowane, tak. I zostało uprowadzone przez Jugendamt pod fałszywymi zarzutami, prawda, dla rodziców.
To jeżeli się wypowiem, że Jugendamt to jest zalegalizowany złodziej dzieci, to chyba nie będzie dla nich obraza w tej sprawie.
To znaczy, tutaj możemy polemizować. No oczywiście Jugendamt zachował się w tej sprawie bardzo nieładnie, tak jak
zresztą nagannie,
zgadza się.
My się także zastanawiam, dlaczego oni uprowadzili 15-letnią dziewczynę. Przecież to jest w domu dziecka, tylko ta dziewczyna może być 3 lata. Więc jaki mieli cel polityczny? Ja powiem szczerze, spotkałem się z kilkoma sprawami, gdzie uprowadzono 15-latki. Być może brali te dzieci na dobre imię, na dobre serce i w ten sposób się dały te osoby zmanipulować. Ale wiem jedno, że to jest przestroga dla innych i ta audycja i inne audycje w Radiu Wolne Media ma na celu, żeby ostrzec przed Jugendamtem, żeby wyrobić Jugendamtowi publicznie dobre imię, bo Jugendamt wykorzystuje dobro dziecka bardzo szeroko, a wiemy, że tutaj kolejna sprawa, gdzie dla dobra dziecka nie zrobił nic. Ja powoli dziękuję tutaj pani z Stuttgartu, również dziękuję pani Blacie Mozebach za tłumaczenie, za przeprowadzenie gości. Do widzenia Państwu, zapraszam na kolejną audycję i do usłyszenia.
Dziękujemy, do widzenia.